Wydawnictwo Fabryka Słów oraz Audioteka.pl przedstawiają Adam Przechszta, Demony Leningradu, czyta Bartosz Głogowski. Dla Aldony. Rozdział pierwszy. Któraś ze sztabowych kurewek, chyba cycasta i dupczasta Dazdra Pierma, miałem już dobrze w czubie, a powietrze zasnute było machorkowym dymem, podała pielmieni. Nie odmówiłem. Swoją drogą trzeba być niezłym idiotą, aby wybrać dla dzieciaka imię pochodzące od zwrotu da zdrastwuj tiet, pierwoje maja, no niczego. U nas w Rosji duraków nigdy nie brakowało. Wychyliłem kieliszek wódki, zakąsiłem niewielkim oblanym śmietaną pierożkiem. Przez moment poczułem się syty. Gospodarz naszego małego przyjęcia, Wania Bondaruk, rżnął na harmożce od załadowanej trocinami rozgrzanej do czerwoności kozy, rozchodziło się ciepło, pachniała wódka, mięsiwa i perfumy dziewcząt. Tak jakby nie był to Leningrad 1942 roku. Co prawda już 2 miesiące wcześniej zwiększono rację chleba dla robotników do 350 gramów dziennie. Cała reszta dostawała po 200, ale i tak ludzie umierali z głodu. Dalej mnożyły się przypadki napadów w celu zrabowania żywności. Przybywało ofiar kanibalizmu. Ba, żeby tylko tyle. Ksenia. Mała czarnulka w mundurze telefonistki stanęła przede mną, zadrobiła nogami, zapraszając na parkiet. Zatańczyliśmy. Jakiś podpułkownik zwalił się mordą w talerz. Znaczy, niezła zabawa. Gospodarz wódki nie żałuje. Ktoś śpiewał do wtóru harmonii. Po dłuższej chwili zdyszany przysiadłem na ławie. Poczęstowałem się kolejnym pierożkiem, oganiając niemrawo przed rozochoconą dziewczyną. Trochę kurwa nie honor, tyle że sztabowe dziwki rzadko wychodziły poza teren dowództwa, a ja musiałem krążyć po mieście, bywałem w domach, których mieszkańcy nie mieli nawet siły, by wynieść własne ekskrementy na zewnątrz. Okien nikt nie otwierał, oszczędzając nagromadzone ze stłoczonych ciał żałosne ciepło. Więc wylewali je jak szło na schody i wokół rozchodził się smród na wpół zamarzniętego gówna. O korzystaniu z usytuowanych na podwórzach wspólnych kibli nikt nawet nie myślał. Nie przy tej temperaturze, nie przy tych racjach żywnościowych. Ja nie głodowałem, choć zdarzało mi się nie dojadać. Nic dziwnego. Bywało, że nawet oficerowie NKWD umierali z niedożywienia. Ale samo wyjście na zewnątrz przy temperaturze minus 20, a nierzadko 30 stopni, wysysało tyle energii, że na wiele spraw nie wystarczało wigoru. Tym bardziej, że darzyłem już atencją mającą niczego sobie wymagania szefową oficerskiej kuchni, Nadię Elizarownę. Po chwili nadąsana Ksenia przykleiła się do wysokiego, muskularnego matrosa. Ten mimo ciepła siedział w płaszczu, popijając wódkę szklankami. Pewnie wrócił biedaczysko z akcji. Ze względu na kolor mundurów i fakt, że marynarze atakowali, nie licząc się ze stratami, Niemcy nazywali ich czarną śmiercią. Dowództwo już od jakiegoś czasu wykorzystywało marynarzy floty bałtyckiej do operacji lądowych, na wszelki wypadek rozmieszczając za ich plecami oddziały zaporowe, mające strzelać do każdego, kto odważyłby się zawrócić. No to się nie cofali. Głupio jakoś ginąć od kul swoich, a wiadomo, że NKWD zidentyfikuje ciała zabitych uciekinierów i zajmie się troskliwie ich rodzinami. Matros miał stopień kapitana. Ja nosiłem na sobie mundur porucznika z oznaczeniami wojsk łączności. Gdyby nie to, że Wańka mnie lubił, nie załapałbym się na zabawę. Za wysokie progi. W rzeczywistości byłem majorem wojennej razwiedki. Jednym z nielicznych, jacy ostali się po wielkiej czystce. Tyle, że obecnie w błyskawicznym tempie odbudowywano wywiad wojskowy. Nasz głównodowodzący, ojczulek Stalin, nie był głupi i szybko zauważył, że armii brakuje rzetelnych danych wywiadowczych. No bo kto miał je zbierać? Przecież nie ma toły z NKWD. Wychyliłem kolejny kieliszek. Po kościach rozlało się miłe ciepło, skosztowałem gulaszu. Poczułem w ustach charakterystyczny słonawy smak. Kurważ jego mać! Ludzina! Jedna z dziewczyn popatrzyła na mnie spod oka. Może kokietuje, a może... Trzeba się pilnować. Za kanibalizm, świadomy kanibalizm, groziła kara śmierci. Wielu milicjantów i agentów NKWD zginęło już z rąk ludojadów. Silniejszych, bardziej sytych, bezlitosnych, bo wiedzących świetnie, co ich czeka w razie wpadki. No gap się, panienko, gap. Podniosłem do ust kolejną łyżkę, przełknąłem jakoś, popiłem wódką. My z wojennej rozwiedki mamy w emblemacie nietoperza, nie miecz jak NKWD. Nie udajemy, że walczymy z mrokiem. Sami jesteśmy jego częścią. A ludzkiego mięsa próbowałem już wcześniej. Taka praca. Kobieta uśmiechnęła się do mnie, odwróciła wyraźnie uspokojona. Poczekaj, kochanie. Jeszcze o tym porozmawiamy, na pewno porozmawiamy. Pomyślałem mściwie. Wstałem i zataczając się lekko, w sumie nie musiałem specjalnie udawać. Wypiłem z pół litra, podszedłem do raczącego się szaszłykiem Wańki. Ej, kim jest tamta dziewucha? Szarpnąłem go lekko za rękaw, pokazując ruchem głowy kobietę. Teraz tańczyła walca z łysym lotnikiem do wtóru muzyki z patefonu. Wania beknął przeciągle, podniósł czerwoną, obrzmiałą od alkoholu twarz. Musiał się nieźle starać, by wyrównać zaległości. Harmonię odłożył parę minut temu. Gdzie? Wybełkotał. Na godzinie 12:00. Warknąłem zniecierpliwiony. Zbystrzał nagle, wytężył zmętniały wzrok. A, ta, mruknął. Uważaj, to dupa pułkownika Bieliajewa, jest o nią zazdrosny. Zarechotał. Wzruszyłem ramionami. Nie miałem zamiaru wikłać się w romanse. A jeśli zapoznam się z dziewuszką służbowo, Bieliajew uda, że nigdy o niej nie słyszał. Przynajmniej o ile dochodzenie nie wykaże, że trzeba zająć się bliżej także panem pułkownikiem. Jak się nazywa? Wiera jakaś tam, oznajmił ziewając. Dzięki, baw się dobrze. Pożegnałem go przyjacielskim klepnięciem. Pomaszerowałem do przedsionka i założyłem kożuch. Wcisnąłem na uszy ciepłą futrzaną czapkę, dodatkowo obwiązując głowę babskim szalem. Teraz w Leningradzie liczyło się tylko przeżycie. Nikt nie pilnował przestrzegania przepisów ubiorczych. Zresztą któż mógłby to zrobić? Patrol żandarmerii? Milicja? O 2:00 w nocy? Wolne żarty. Miesiąc temu w styczniu odnotowano, że z zimna zmarło niemal 200 milicjantów. Wyszedłszy, musiałem zacisnąć usta. Pochyliłem głowę. Silny, lodowaty wiatr niemal pozbawił mnie tchu. Gmerając niezgrabnie w prawej kieszeni kożucha, miała rozcięcie, przez które łatwo sięgnąć do kabury pistoletu, upewniłem się, że broń jest odbezpieczona. Na samotnych przechodniów czyhali bandyci, starający się zabrać ofiarom żywność. Zdarzały się też morderstwa dla mięsa, ludzkiego mięsa. W grudniu aresztowano za ludożerstwo niecałe 30 osób. W styczniu już ponad 300, a do połowy lutego 500. A był to jedynie wierzchołek Góry Lodowej. Wracając do domu w tumanach zacinającego w twarz śniegu, rozmyślałem o swojej misji, o kanibalach. Nie chodziło o zwykłych ludożerców, tymi zajmowała się milicja. A w przypadku zorganizowanych band NKWD. Ja miałem odnaleźć kogoś szczególnego. Przywódcę grupy, a może sekty? Antropofagów. Człowieka, który organizował napady na patrole i odosobnione posterunki wojskowe. Szerzył terror na linii frontu. Mordował żołnierzy. Dlatego właśnie to zadanie powierzono wojennej rozwiedce. Nie dalej jak przedwczoraj, na ziemi niczyjej, pomiędzy liniami naszymi i Niemców, znaleziono 3 martwych żołnierzy z elitarnej, wydzielonej brygady piechoty morskiej floty bałtyckiej. To byli weterani, sprawni, odważni, doświadczeni. Łuski po wystrzelonych pociskach świadczyły, że podjęli walkę z tym, co ich zabiło. Jednak w ruinach, gdzie założyli posterunek obserwacyjny, znaleziono jedynie ich krew. Tak jakby napastnika nie imały się kule. No i rzecz jasna, natknięto się na ciała. Wszystkie pozbawione serc. Kilka minut po strzelaninie na miejscu zjawił się wzmocniony patrol. Piechota morska dbała o swoich, lecz nie wykryto żadnych intruzów, tylko pojedyncze ślady na śniegu. 200 metrów dalej zniknęły w śnieżnej zadymce. Inny, niedaleko położony posterunek zameldował, że nikt nie powrócił do niemieckich okopów. Rozgardiasz i gorączkowo wystrzeliwane po szwabskiej stronie flary oświetlające. Rzecz miała miejsce po północy, świadczyły, że tamci byli równie zaskoczeni. Czy tak samo zaniepokojeni? Być może tajemniczy kanibal działał także po drugiej stronie frontu. To również musiałem wyjaśnić. Choć priorytetem było powstrzymanie morderców ludojadów. Żołnierze zaczynali się bać. Szeptano o ludożercach, których zabić może jedynie poświęcona lub srebrna kula. Ograniczono aktywność patroli, co samo w sobie było rzeczą niedopuszczalną. Skądś wypłynęła nazwa doskonali. Co oznaczała? Tego nie wiedział nikt. Tuż przed bramą kamienicy, w której mnie zakwaterowano, zamajaczył jakiś potężny cień. Cofnąłem się odruchowo, usiłując zdrętwiałą z zimna dłonią wyciągnąć broń. Powstrzymał mnie uspokajający gest. Poznałem Ryumina, jednego z przydzielonych mi do pomocy agentów wojennej razwiedki. Otworzył solidne wieżeje. Już w korytarzu uniósł postawioną na schodach lampę naftową, poświecił.
Dobrze, że wróciliście, majorze, mruknął.
Natknęliśmy się na mały problem. Nie odpowiedziałem. Szczękając zębami, dopadłem przedpokoju. Dwaj inni moi ludzie, Pietia Drost i Tima Kotuszew, pomogli mi ściągnąć kożuch. Podali gorącą, słodką jak ulepek herbatę.
Gadaj,
poleciłem po chwili Ryuminowi. Tamten bez słowa wyszedł z pokoju. Powrócił, popychając przed sobą jakieś wychudzone, opatulone po czubek nosa stworzenie.
Nie kazałem jej się rozbierać, bo jest przemarznięta. Znaleźliśmy dziewuchę, kiedy patrolowaliśmy okolice. Chowała się w jednej z piwnic.
Wyjaśnił.
Jo? Uniosłem pytająco brwi. To córka dozorczyni. Jej matka zmarła miesiąc temu. Mieszkały na parterze. Niedawno ktoś wyważył drzwi i splądrował mieszkanie, a zatrzymałem panienkę, bo wyglądało, jakby nas szpiegowała, ale...
Urwał, krzywiąc się wymownie. Ponownie zwróciłem wzrok na okutaną w stare łachy postać. Ściągnij to z niej, rozkazałem.
Ryumin zdarł z nieznajomej jakieś bynajmniej niewytworne palto, gwizdnął z lekka, widząc pod spodem futro z soboli.
Mądra dziewczynka, powiedziałem z uznaniem. Gdyby nałożyła futro na wierzch, już dawno ktoś by ją zabił.
Sobole, komandir? Wtrącił się Drost. To takie kontrrewolucyjne, coś mi tu śmierdzi, oznajmił.
Mnie też, odparłem, powstrzymując gestem Ryumina, który zaczął rozpinać wiszące na dziewczynie zbyt obszerne futro.
Zostaw, bo zasmrodzi nam cały dom.
Znajda wyraźnie cuchnęła, nic dziwnego. Zapewne chodziła w tych samych łachach ładne parę tygodni, może dłużej.
Kąpiel?
Spytałem.
Gotowa,
zameldował dziarsko Drost. Podreptałem do łazienki, nieco drętwymi jeszcze dłońmi zdjąłem ubranie, mundur złożyłem starannie na wyszabrowanym skądś krześle o zdobionym wysokim oparciu i z westchnieniem ulgi zanurzyłem się w gorącej wodzie. Na brzegu okazałej przedrewolucyjnej wanny znalazłem nawet kawałek pachnącego bzem mydła. Z jednej strony gorąca woda była luksusem, bo brakowało opału, z drugiej pozwalała utrzymać się w jakim takim zdrowiu. Nasz przydział pozwalał na gorącą kąpiel raz na kilka dni, choć musieliśmy się moczyć w tej samej wodzie. No, ściślej mówiąc, po mnie kąpali się chłopcy. Jeden z przywilejów rangi. Czasem któryś trafiał na coś ekstra. Ostatnio mój imiennik, Sasza Ryumin, znalazł na nieodległym podwórzu orzech. Poradził sobie z drzewem w pojedynkę, a pocięte fachowo polana przytargał do naszej kwatery. Umieściliśmy je w przedpokoju, chomikując na specjalne okazje. Jak dziś. Zbyt długie okresy wychłodzenia skutkowały zapaleniem płuc, do czego przyczyniała się też skąpa w kalorie dieta. Moczyłem się jakieś pół godziny, od czasu do czasu dolewając blaszanym czerpakiem na długiej drewnianej rączce nieco wrzącej wody. Gotowała się w wiadrze stojącym na własnej roboty piecyku. To właśnie wszelkiego rodzaju burżujki i kozy, jak Leningradczycy nazywali podobne samoróbki, utrzymywały ludzi przy życiu. No przynajmniej tych, którzy mieli co wrzucić do pieca. Z niechętnym stęknięciem wygramoliłem się z wanny. Sięgnąwszy po ręcznik, zawołałem dziewczynę. Po chwili pojawiła się w łazience, ponaglana przez Timę Kotuszewa. Zatrzasnąłem drzwi, aby zatrzymać ciepło. Nonszalanckim gestem nakazałem się rozebrać.
Kąpiel?
Zaproponowałem. Zadrżały jej wargi. Zaczęła gorączkowo szarpać się z futrem. Cóż, dziewicza skromność, załóżmy, że była dziewicą, musiała ustąpić desperackiemu pragnieniu ogrzania się. Po raz pierwszy od nie wiadomo jak dawna. Zrzuciła futro, zdarła parę warstw ubrań, z obrzydzeniem na twarzy cisnęła w kąt brudną bieliznę. Znaczy wybredna. Czyżby jakaś niedotłuczona arystokratka? Nie doszedłem do wniosku, jest na to zbyt młoda. Dałbym jej co najwyżej 20 lat. Zanurzyła się w wodzie, wydając zdławione, niemal erotyczne westchnienie rozkoszy. Wreszcie ciepło. Rozumiałem ją. Tropiłem sektę kanibali już drugi miesiąc, niepewny, czy prędzej wykończy mnie głód czy mróz. Zerknąłem na dziewczynę. Była wychudzona, ale sporo brakowało jej do żywych szkieletów, jakie oglądałem na co dzień w Leningradzie. Być może ktoś jej pomagał, a może była sprytniejsza, niż się na pozór wydawało. Krzywiąc się lekko, rozgarnąłem brudne ubrania, na szczęście niezawszone. Zerknąłem na metkę przy futrze. Przedrewolucyjna. Znaczy i metka, i futro. Teraz takich nie robią. Mydląca bez skrępowania drobne piersi dziewczyna spojrzała na mnie z przestrachem. Domyśliła się, co robię. Nie odezwałem się ani słowem. Odwróciłem do lustra, a ogoliłem. Niech się trochę pomartwi, nie zaszkodzi jej to, a mnie ułatwi przesłuchanie. Ryumin był starym wyjadaczem. Jeśli zatrzymał dziewuchę, musiał mieć jakiś powód. Zresztą pogadać zawsze warto, może powie coś ciekawego. Wróciłem do kuchni. Ze względu na opalaną węglem kuchenkę było tu najcieplej. Zasiadłem za stołem. Na chuj nam ta mała? Rzuciłem do Ryumina. Podupczyć chcesz, czy co? Drost i Kotuszew poszli spać. Nie potrzebowałem ich już dzisiaj, dlatego nie owijałem w bawełnę. Znaliśmy się z Saszką zbyt długo, by utrzymywać dystans dowódca podwładny. Zresztą nigdy nie byłem zwolennikiem nadmiernych formalności. Dopóki moi ludzie wiedzą, kto wydaje rozkazy, wszystko jest w porządku. To miejscowa. Jako córka dozorczyni mogła pomagać matce. Zna wszystkie okoliczne zakamarki. Cmentarz, na którym parę tygodni temu znaleziono pozbawione serca zwłoki grabarza, jest niedaleko. Z pół kilometra stąd. Może ma jakieś informacje na ten temat? Odparł ze słabym uśmiechem. Widziałem po nim, że kręci. Musiało być coś jeszcze. Oczywiście mogłem mu nakazać, by powiedział, co wie, ale mróz i niedożywienie wpływały nie tylko na ciało, otępiały także umysł. A od sprawności tego ostatniego zależało nasze życie, w dużo większym stopniu niż od stanu muskułów. Dlatego włączyłem się do gry. Dlaczego ukrywała się w piwnicy? Zapytałem. Miała przecież do dyspozycji mieszkanie. Najwyżej po śmierci matki kogoś by jej dokwaterowali. Przelotny błysk w oczach Ryumina podpowiedział mi, że trafiłem. Bała się. Wyjaśnił obojętnym na pozór tonem. Wywalili drzwi. Mruknąłem z namysłem. Jak to zrobili? Toporkami strzeżeckimi, może siekierami? Widać, nie obawiali się hałasu. Ryumin przytaknął bez słowa. Jakaś miejscowa banda? Zagadywałem. Chcieli zabrać jej jedzenie. Pokręcił przecząco głową. Od paru dni nie zgłosiła się do sklepu po przydział. Dojadała resztki. Sapnąłem zniecierpliwiony. Więc? Zapytał kpiąco. Poddajesz się? Widziała, jak mordowali grabarza? Zabójcy chcieli ją... Nie. Nie widziała samego morderstwa, pytałem. Wszedł mi w słowo. Uch ty. Warknąłem, szturchając Rumina w bok. Zarechotał. Dobra, powiem ci. Zadecydował. Pochodziłem trochę po lokatorach, rozpytywałem o te drzwi i... Nikt nic nie widział, niczego nie słyszał. Najlepsze jest to, że miejscowi obywatele, blednący na samą wzmiankę o mieszkaniu na parterze, niemal srali ze strachu, kiedy z głupia frant połączyłem to z cmentarzem. Rozumiesz? Nie z samym morderstwem, o tym nic nie wiedzą, tylko z cmentarzem. A ta mała wolała umrzeć z głodu, niż wrócić do domu. Zastanawiające. Przyznałem. Żadna rewelacja, ale zastanawiające. A ty? Masz coś lepszego? Rzucił zaczepnie. Gulasz z ludziny na przyjęciu u majora Bondaruka. I dziewoję, która mało nie zabiła mnie wzrokiem, podejrzewając, że coś zauważyłem. Poinformowałem z uśmiechem podwładnego. Nic ciekawego. Wzruszył ramionami. Ot, jedna kanibalka więcej. Obaj wiedzieliśmy, że 2/3 osób aresztowanych za ludożerstwo stanowiły kobiety. Ludzina na przyjęciu u sztabowców? Parsknąłem pogardliwie. Oni nie głodują. Jeśli ktoś zaserwował tam ludzkie mięso, to nie z konieczności, ale dlatego, że chciał. Może, może. Mruknął niezdecydowanie. Tyle, że my nie szukamy chorego na umyśle maniaka, który napawa się kanibalizmem, czy nawet pogrywa z milicją w złapcie mnie, jeśli potraficie. Szukamy mistrza, guru. Machnąłem lekceważąco ręką. Kiedy dyskusja staje się dla niego niewygodna, Ryumin zaczyna używać trudnych słów, taki odruch obronny. Już od dawna nie robił na mnie wrażenia. Zresztą wiedziałem, co znaczy słowo guru. No, tak mniej więcej. Znaczy półnagiego fakira z... Zacząłem, przywołując w pamięci jakieś mętne skojarzenie. Może rysunek z dawno zapomnianej gazety. Słowo guru oznacza to samo co mistrz, przerwał mi bezceremonialnie, ale sugeruje, że jego zwolennicy są bardziej wyznawcami niż uczniami. Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu. Obaj skończyliśmy wyższe studia. Saszka jeszcze przed rewolucją. Czasem zastanawiałem się, czy różnica pomiędzy nimi polegała jedynie na tym, że Riumin nie miał wykładów z marksizmu-leninizmu. Zadumę przerwały nam ciche stąpnięcia. Do kuchni weszła dziewczyna. Wykąpana z umytymi włosami, ociekająca wodą. Najwyraźniej nie odważyła się użyć żadnego z naszych ręczników, a brzydziła wycierać własnymi brudnymi łachami. Przeraźliwie chuda, z widocznymi gruzłowatymi stawami kolanowymi, sterczącymi żebrami i kępką jasnych włosów w kroczu. Skrajnie wyczerpana, niczym nie zasłaniała swojej nagości. Nie, żeby budziła w którymś z nas bestię. Niedostatek kalorii skutecznie ograniczał popęd płciowy. Nie sądziłem, żeby nasza reakcja była inna, nawet w stosunku do kogoś dużo ładniejszego i bardziej odkarmionego. Riumin podniósł się ze stęknięciem i wrócił po chwili, niosąc stertę ubrań. Możesz się tym wytrzeć, powiedział szorstko, rzucając starą flanelową koszulę. Resztę położył na krześle, ciepłe kalesony, spodnie, dwie koszule i gruby wełniany sweter. To dla ciebie, oznajmił. Wytarła się i ubrała w błyskawicznym tempie. Widać było, że kąpiel jej dobrze zrobiła. Rozgrzała zesztywniałe od zimna stawy. Wskazałem dziewczynie krzesło, Riumin poczęstował hojnie osłodzoną herbatą. Odesławszy Saszkę do łóżka, patrzyłem bez słowa, jak znajda łyka łapczywie gorący płyn, grzeje dłonie o poobijany blaszany kubek. Chodźmy spać. Mruknąłem wreszcie, widząc, że skończyła. Herbata i ciepła kąpiel powinny jej umożliwić spokojny sen. Karmienie dziewczyny nie miało sensu. Po parodniowym poście pewnie by się pożygała. Wziąwszy ją za rękę, zaprowadziłem do swojego pokoju. Wskazałem zarzuconą pierzynami kanapę. Ściągnęła wierzchnią warstwę ubrań, posłusznie wślizgnęła się pod piernaty. Po chwili przytuliłem się do jej pleców. Nie miałem zamiaru jej wykorzystać. W tym momencie była dla mnie tylko dodatkowym źródłem ciepła. Pewnie każdy z chłopaków chętnie wziąłby ją do łóżka z tych samych powodów, ale ranga ma swoje przywileje. Dotknąłem dłonią szyi dziewczyny. Położyłem palce na tętnicy. Dlaczego uciekłaś z mieszkania? Wyszeptałem. Poruszyła się niespokojnie. Jednak tętno pozostało niemal bez zmian. Była na granicy snu. Śmiertelnie zmęczona, po raz pierwszy od dłuższego czasu względnie syta, ogrzana, bezpieczna. Bałam się ludojadów, powiedziała cichutko. Dlaczego? Poczekałem paręnaście sekund, ale czując, że zasypia, nacisnąłem nerw pod uchem. Nie na tyle, by sprawić ból, lecz wystarczająco, żeby wybić ze snu. Matka. Matka ich podsłuchała na cmentarzu. Mówili o jakiejś ceremonii. Nie wiem nic więcej. Zapewniła sennym głosem. Mama strasznie się ich później bała. Zabili ją? Spytałem ostro. Nie. Była chora na serce. Któregoś dnia stłumiłem te słowa, kładąc palce na ustach dziewczyny. Nie chciałem, by opowiadała mi historię swojego życia. Nie teraz. Dlaczego uciekłaś? Chyba się domyślili, że mama o nich wie. Przyszli, bo nie byli pewni, czy mi czegoś nie powiedziała przed śmiercią, więc zaczęli się dobijać do drzwi i uciekłaś. Jakim cudem? Odpowiedziało mi lekkie pochrapywanie. Zatkałem znajdzie nos, póki się nie ocknęła. W jaki sposób im się wymknęłaś? Powtórzyłem. Zobaczyłam ich przez okno. Nadchodzili z siekierami, otaczali dom. Zanim weszli w bramę, uciekłam do piwnic. Skąd wiedziałaś, że to kanibale? Byli w cienkich koszulach, bez płaszczy, bez czapek. Mama mówiła, że oni nie boją się zimna. Nie boją się niczego. Są dokonani. Doskonali. Poprawiłem odruchowo, a potem pozwoliłem dziewczynie usnąć.